Praca w hospicjum to z jednej strony niesienie pomocy, obdarowywanie empatią, życzliwością, troską, miłością, ale praca w hospicjum to również sytuacje ekstremalne, trudne, wymagające wielkiej odporności i umiejętności poradzenia sobie ze śmiercią podopiecznych. Upływający czas sprawia, że bagaż emocji, z którym zmagają się pracownicy hospicjów, jest coraz cięższy i coraz więcej w nim stresu i napięć. Właśnie dlatego tak ważna jest pomoc dla osób pracujących w hospicjach, która odbywa się w oparciu o tak zwane superwizje prowadzone przez psychologów, psychoonkologów, specjalistów. I o tym, ale nie tylko, o tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. W studiu są Kinga Krzywicka, prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Doktor Jędrzej Stolarczyk, kierownik medyczny Hospicjum Domowego dla Dorosłych przy Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Dobry wieczór.
A telefonicznym gościem jest Kamila Siudowska, psycholog i psychoonkolog Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, filia w Koszalinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałabym zapytać, bo co prawda my już jesteśmy oswojeni z nazwą hospicjum. Już wiemy, co się kryje za tą nazwą, ale też za tymi drzwiami hospicjum. Ale jak jest zorganizowana praca w hospicjum?
Praca hospicjum, myślę, że przede wszystkim w tym takim modelu polskim wywodząca się bardzo mocno z idei wolontariatu i na nim się opierająca, na ten moment jest pracą, która niesie za sobą spore takie sformalizowanie, spore uszczegółowienie, które wynika z jednej strony z faktu, że oprócz tego, że my na co dzień jesteśmy fundacją, która spełnia swoje zadania na rzecz nieuleczalnie i terminalnie chorych pacjentów, to dodatkowo podlegamy pod różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia, które w pewien sposób kształtują to działanie, które na co dzień wykonujemy. I to oznacza, że stoją przed nami różnego rodzaju wyzwania, które w pewien sposób wskazują nam, jak ci pacjenci przynajmniej w formie minimalnej powinni być zaopiekowywani.
Co ma oczywiście pewnie, jak wszystko w życiu, swoje dobre i złe strony.
Myślę, że tak, jak najbardziej zgodzę się z panią redaktor. Natomiast również daje pewnego rodzaju bazę, która jest dla nas punktem wyjścia do tego, by mieć odpowiedni poziom zatrudnienia, jeśli chodzi o danych pracowników, by mieć odpowiedni rodzaj przestrzeni, biur na przykład, czy poradni, które muszą być wykorzystywane do sprawowania tej opieki. Więc z jednej strony na pewno są to kwestie takie, których my musimy się trzymać, tak jak każdy pracodawca powinien się trzymać litery prawa. Z drugiej strony są to pewnego rodzaju wskazówki, które myślę, że z punktu widzenia zespołu jako takiego będą ułatwiały jego codzienne funkcjonowanie.
Panie doktorze, jak działa hospicjum?
Jeżeli chodzi o taką praktyczną właśnie stronę jakby tego działania, to co to hospicjum domowe oferuje choremu czy jego rodzinie, to są właśnie te wizyty pielęgniarskie, bo tych jest najwięcej i to są dwie wizyty w tygodniu ustalone jakby na sztywno wedle zarządzenia, to znaczy nie może być ich mniej, ewentualnie może być ich więcej. To trochę też nam ogranicza pracę, bo gdybyśmy to my mogli decydować, który pacjent potrzebuje tej wizyty jednej, a który trzech, no to jakby bylibyśmy w stanie rozsądniej dysponować tymi zasobami, w sensie czasem pracy pielęgniarek. Natomiast tu musimy się trzymać jakby tej litery prawa i tego rozporządzenia, które nam mówi tego, ile tego musi być i już. Natomiast oprócz wizyt pielęgniarskich mamy też wizyty lekarskie, które jakby muszą się odbyć przynajmniej dwie w miesiącu i wizyty fizjoterapeuty, wizyty psychologa, które jakby tutaj wedle zasobów i wedle potrzeb są rozdysponowywane i pomoc pracownika socjalnego, który jakby tutaj pomaga w różnych kwestiach od zdobycia jakichś orzeczeń przez zaświadczenia, przez pomoc socjalną, pomoc społeczną, walkę czasami z urzędami o niektóre nawet jakieś migracyjne dokumenty lub zezwolenia. No mniej więcej na tym to polega, nie?
Ale zaczęliśmy w gruncie rzeczy od różnego rodzaju standardów, zasad, przepisów. A ludzie?
Ludzi jest dużo. Ludzi jest dużo.
Ludzi jest za mało.
Ludzi jest dużo, ale za mało.
Tak, nie? Z jednej strony właśnie. Ludzi jest dużo, ale za mało. Dziękuję, Jędrzej, że ty to powiedziałeś, bo właściwie myślę, że to jest bolączka wszystkich organizacji hospicyjnych, że tak naprawdę pomimo tego, że tak jak pani redaktor powiedziała na wstępie, my oswajamy cały czas tematykę związaną z końcem życia, z umieraniem, z nieuleczalną chorobą, z pracą takich organizacji jak nasza, ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy i to chyba nie tylko mojej jako w pewien sposób organizatora tej pracy hospicyjnej, ale również osób, które kończą kierunki takie jak medycyna czy pielęgniarstwo, jest bardziej ratowanie pacjenta i poszukiwanie, nie wiem, lekarstwa na jego bolączki, na to, co każdego dnia, nie wiem, związane z jego takim czy innym rozpoznaniem jest dla niego trudne, niż de facto zaprzestanie leczenia i wejście w tę przestrzeń medycyny paliatywnej, opieki paliatywnej.
Nie zapytałam jeszcze pani Kamili. Pani Kamilo, pani perspektywa tej organizacji, jaką jest hospicjum?
No to tak jak instytucji. Już wcześniej padło. Instytucji, tak. Hospicjum to są ludzie. To są ludzie, którzy wykonują tak naprawdę zupełnie inną pracę, myślę sobie, niż gdzieś na oddziałach, niż gdzieś w szpitalu. Opieka jest bardzo taka zindywidualizowana. My bardzo dobrze znamy swoich pacjentów. Przychodzimy do nich do domu. Jesteśmy w bardzo dużej części życia gdzieś u nich jednak obecni. To czasami może być obciążające, natomiast z drugiej strony to jest bardzo satysfakcjonujące. Myślę sobie, że to, co gdzieś pani prezes powiedziała, że ci, którzy gdzieś wchodzą w życie zawodowe związane z tym obszarem medycznym, chcą ratować, chcą mnóstwo rzeczy jeszcze zrobić i zdziałać, a hospicjum trochę się kojarzy z takim właśnie jakimś ostatecznym wyborem. Natomiast to jest miejsce, w którym jest tak naprawdę mnóstwo życia, mnóstwo wartości. My jako pracownicy również doświadczamy takiego rozwoju tak naprawdę osobistego, w kontakcie z tymi wartościami, które prezentują nasi podopieczni. No i dzięki temu też możemy wzrastać, więc jakby to jest w dwie strony to działa, tak? Że my jesteśmy dla pacjentów, ale my też również z tej relacji czerpiemy.
Trochę tak już właściwie raz powiedziałam, że wszystko ma swoją dobrą i złą stronę, czy też każdy medal ma przynajmniej dwie strony. I pewnie tak będzie w przypadku tego kolejnego mojego pytania, a mianowicie hospicjum stacjonarne, a hospicjum innego rodzaju, kiedy to właśnie pacjenci, podopieczni, właśnie tu też jest znak zapytania. Jak państwo mówią? Pacjenci czy podopieczni, czy może zupełnie jeszcze inaczej?
Chyba obie formy u nas funkcjonują. Mm-hmm. Natomiast pacjent jakby z takim określeniem bardziej medycznym.
Takim no
typowo pacjent jako podmiot leczenia.
Trochę.
Natomiast u nas to już jest bardziej podopieczny niż pacjent, bo tu wchodzimy w tą sferę taką holistyczną właśnie i z tą psychologią, z tym wsparciem, z tymi rozmowami o końcu życia, o tym co później, co teraz, ile czasu zostało i tak dalej, nie? Więc tutaj jakby to już są takie rozmowy, których taki typowy lekarz jakby z pacjentem raczej nie prowadzi i to jest taka specyfika właśnie tej naszej dziedziny.
A jeśli chodzi właśnie o te hospicja stacjonarne i hospicja, kiedy podopieczni są po prostu u siebie w domach i to państwo przyjeżdżacie do nich po to, żeby im pomagać. Więc tak jak powiedziałam, pewnie każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony.
przede wszystkim my wchodzimy w zupełnie inną rolę, będąc pracownikami hospicjum domowego, bo tak jak ten podopieczny pacjent na oddziale stacjonarnym czy na oddziale szpitalnym będzie w pewien sposób gościem w tym miejscu, tak każdorazowo pracownicy hospicjum domowego, przyjeżdżając do domu naszego pacjenta czy do jego rodziny, wchodzą w no de facto nie swoje środowisko, tylko w środowisko...
Są gościem,
są goszczeni, ale również pomimo pewnego rodzaju zadań, które mają do wykonania, w pewien sposób wchodzą w zastaną sytuację, którą oczywiście mogą próbować modelować, tak by ten podopieczny miał jak najlepsze warunki w miejscu zamieszkania. No ale czasem może być tak, że ze strony tych opiekunów jednak to widzenie opieki jest trochę inne. I rzeczywiście tu może się zdarzyć tak, że w opiece domowej, która de facto na przykład z punktu widzenia naszej organizacji, która wyrosła jako pediatryczna organizacja paliatywna, jedyna tutaj u nas w województwie, to jakby zasadą było, że na przykład dzieci w domu boją się mniej, a nasi podopieczni najmłodsi rzadko zdarza się, że są z dużych ośrodków miejskich i tak naprawdę na oddział stacjonarny musieliby być zwożeni do jednej miejscowości i byłoby to niezwykle trudne z punktu widzenia prowadzenia opieki nad dzieckiem paliatywnie chorującym. Więc tutaj to miało taki szczególny wymiar dla nas, by zdecydować się i pójść bardzo mocno w domową opiekę paliatywną, która docelowo rozrosła się również na niesienie pomocy chorym dorosłym. I owszem, my czasami posiłkujemy się wsparciem oddziałów stacjonarnych, bo de facto czasami ta opieka sprawowana w domu może przerosnąć system rodzinny. To bardzo rzadko zdarza się, wręcz na palcach, myślę, dwóch rąk na prawie 18 lat naszego działania byłoby dzieci, które były przekazywane do oddziałów stacjonarnych i to zawsze były bardzo trudne sytuacje rodzinne. Natomiast jeśli chodzi o chorych dorosłych, to zdarza się zdecydowanie dużo częściej i myślę, że te opieki mocno współgrają ze sobą. Jeśli jest tylko taka konieczność i potrzeba, to zdecydowanie tutaj współpraca pomiędzy jednostkami domowymi a stacjonarnymi jest jak najbardziej zasadna i potrzebna.
Dokładnie tak jak mówisz. Myślę, że musimy o tym myśleć jako o środkach, które należy dopasowywać do konkretnego pacjenta i konkretnej sytuacji, więc będą sytuacje, w której jakby ta opieka domowa będzie najlepszą i będzie mogła być prowadzona do końca życia danego chorego. Natomiast są sytuacje, i to życie samo pisze takie scenariusze, gdzie mimo tego, że wszyscy by chcieli na przykład, żeby to była opieka domowa, to po prostu z różnych względów jest to niemożliwe i wtedy jakby no to hospicjum stacjonarne jest najlepszym wyborem i dla chorego, i dla rodziny, więc jakby nie należy się zamykać przede wszystkim na żadną opcję, jakby brać to pod uwagę, że to choremu musimy zapewnić komfort i rodzinie też jakieś funkcjonowanie z tym wszystkim w tej trudnej dla nich sytuacji. Natomiast jakby jeżeli możemy wybierać, no to jakby preferujemy tą opiekę domową dokładnie z tych powodów, które Kinga już nadmieniła, że zawsze w swoim środowisku, w swoim domu i w swoim łóżku i ze swoim psem jest lepiej.
Chciałabym też spojrzeć na hospicjum z punktu widzenia, zresztą o tym też mówiłam w tym wstępie, kiedy przedstawiałam temat naszego spotkania, jeśli mogę tak powiedzieć, temat naszej rozmowy, a mianowicie chciałabym spojrzeć na to z perspektywy, na hospicjum z perspektywy tych, którzy to hospicjum tworzą. I zapytam tak normalnie po ludzku, nie owijając w bawełnę, bo to jest jednak obcowanie z bólem, z cierpieniem, z odchodzeniem, śmiercią po prostu ludzi, które jest w państwa życiu obecne bardziej niż każdego z nas przeciętnych ludzi, prawda? Jak można to wytrzymać?
Przyznam szczerze, że w momencie, w którym było to naprawdę wiele lat temu, dostałam propozycję rozpoczęcia swojej przygody wówczas z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci, to pierwsza moja odpowiedź była negatywna. Nie chciałam przejść do pracy do hospicjum, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że była to właśnie jednostka, która zajmowała się nieuleczalnie i terminalnie chorymi dziećmi, to żyłam w takim przekonaniu, że byłoby to dla mnie zbyt trudne. Nie potrafiłabym tego po prostu robić w swojej takiej codzienności zawodowej, która de facto zajmowałaby mi bardzo dużą część mojego życia własnego. I wówczas rzeczywiście doktor Lembas-Schnabel, która mi zaproponowała tę pracę, ja odmówiłam. Powiedziałam, że nie czuję się na siłach. Po jakimś czasie doktor nieustająca w propozycji zadała to pytanie jeszcze raz i ja się zgodziłam na to, by być na wstępie wolontariuszką hospicyjną, taką zajmującą się trochę fundraisingiem, trochę PR-em, tym, czym właściwie zajmowałam się w mojej poprzedniej organizacji pozarządowej. Natomiast nadal byłam wolontariuszką taką biurową, taką, która realnie robiła coś istotnego z punktu widzenia organizacji, ale to nie był kontakt bezpośredni z pacjentami. I pamiętam, jak po kilku tygodniach już chyba nawet takiego realnego funkcjonowania w zespole, doktor Schnabel mi powiedziała, że czasem warto wiedzieć, dla kogo pracujemy. I ja pojechałam na wizytę z moją koleżanką, pielęgniarką, do tej pory będącą w zespole, która wówczas nie miała prawa jazdy i ja byłam jej kierowcą i wchodząc do tych domów hospicyjnych razem z nią, gdzie okazało się, że przynajmniej w dwóch miała swoje kapcie i to nie dlatego, że je przyniosła, tylko dlatego, że rodzina poczuła, że ona jest członkiem tej rodziny, tej społeczności i po prostu te kapcie jej oddała, to ja autentycznie po tym dniu wiedziałam, że w ogóle trafiłam w dobre miejsce. I pomimo wielu strat, których gdzieś na poziomie bliższej bądź mniejszej znajomości z rodzinami hospicyjnymi przeżywałam, to myślę, że naprawdę przestrzeń hospicjum, tak jak Kamila zechciała podkreślić, jest naprawdę taką przestrzenią, która tętni życiem. I to życie do samego końca, myślę, że trochę tak jak dobrą i taką soczystą cytrynę my po prostu wyciskamy i cieszymy się smakiem.
A tutaj jakby...
Okay.
Bardzo.
Ja też myślę.
Proszę, myślę, pani Kamila Siodowska.
Myślę, że też czymś, co jakby gdzieś nas trochę ratuje jakby w tej pracy, w takim sensie, że umożliwia nam w ogóle tą pracę i obcowanie z takimi trudnymi sytuacjami, bardzo często granicznymi, ze śmiercią, z umieraniem, to nas naraża na wszelkiego rodzaju różne stresory, traumatyczne jakieś wręcz doświadczenia. Natomiast tym, co nas ratuje, to są relacje. To są relacje, które mamy w zespole, zawsze pracujemy zespołowo, jesteśmy jakby całością, to jest opieka holistyczna, jak już gdzieś padło, natomiast to mówi wszystko, tak? My jesteśmy całym zespołem, każdy gdzieś może na siebie liczyć, nie jesteśmy w tym sami, a z drugiej strony też te relacje, które nawiązujemy z pacjentami, czy z podopiecznymi, czy z ich rodzinami, to też jest coś, co jest dla nas takim trochę wentylem bezpieczeństwa, nadaje naszemu życiu gdzieś jednak wartość i jest takim trochę chyba sensem, myślę sobie, naszej pracy. O ile nie możemy, nie wiem, uratować i uzdrowić naszego pacjenta, to możemy mnóstwo innych rzeczy zrobić dookoła, które będą równie ważne. I ta misja też, to takie górnolotne słowo misja hospicjum, ale myślę, że to też jest coś, co jest warte podkreślenia, że to jest ogromną wartością, ogromnym takim zasobem naszym jako organizacji, że my wiemy, co robimy, wiemy po co, wiemy dlaczego, wiemy, co możemy zrobić. Oczywiście, że miewamy mnóstwo pewnie zwątpień i różnych trudnych momentów i dni, ale myślę sobie, że te relacje z różnych stron, które mamy, są naprawdę ogromnym naszym zasobem.
Myślę, że dokładnie tak jak dziewczyny powiedziały, że jakby pierwsza rzecz to jest jakby ta perspektywa, czyli tak mówimy o tym, że to hospicjum to ból i cierpienie, no tylko właśnie tam, gdzie jest ten ból i cierpienie, tam pojawiamy się my, tak? I nasza praca polega na tym, żeby to nie był ból i żeby to nie było cierpienie, tylko żeby to był dzień przynajmniej znośny, a może nawet dzień dobry, tak? Więc jakby to my patrzymy z tej przeciwnej strony, że my jesteśmy od tego, żeby to zabierać i żeby to zmieniać, nie? To jednak daje jakieś poczucie mocy, więc to też jest budujące i to działa. Natomiast tak jak Kamila wspomniała, jakby tutaj to, że my pracujemy zespołowo i też jakby my sami na siebie trochę patrzymy i sobie na ręce i na to, jak funkcjonujemy i co robimy i jak to dalej. Bo każdy też przychodzi z jakimś tam bagażem własnym czy własnych doświadczeń i przemyśleń i nie każdy ma zawsze dobry dzień albo jest w pełni formy. Więc jakby tutaj też ta praca zespołowa jakby punktuje w tym, że czasami widać, że kogoś trzeba gdzieś wysłać lub gdzieś go nie wysyłać akurat, bo to będzie dla niego za dużo na dzisiaj i to też jakby jest w cenie jakby to taka nasza samokontrola zespołowa, więc jakby ta praca w zespole...
Ta samokontrola zespołowa chyba jest ważna, bo tak sobie myślę, bo to dotyczy nie tylko właśnie takiej pracy, że można samemu można nie zauważyć
tak,
pewnych niepokojących
rzeczy.
Wgląd
innych osób jest bardzo w cenie czasami.
Dotyczących nas samych po prostu.
Po tylu latach myślę, że my też, i tutaj jestem niezmiernie wdzięczna za to podsumowanie Kamili odnośnie tego, jak ważne są właśnie relacje w zespole, bo myślę, że na pewnym, też nie chciałabym tego w żaden sposób wyolbrzymiać, ale mam takie poczucie, że w tym zespole jest naprawdę wiele osób, na których mogę polegać i to nie tylko w kontekście tego, co dzieje się zawodowo, ale również tak po ludzku życiowo. I to też jest dla mnie jakiś punkt odniesienia, to też jest istotne, że jako fundacji udało nam się zbudować coś, w czym ludzie chcą być i są latami, więc myślę, że właśnie ta dbałość o nas samych w tym zespole i właśnie propozycja tego, by w pewien sposób zewnętrzny psycholog do tego zespołu, który jest tutaj szczeciński, my na pewno będziemy myśleli o tym, by w takim okresie przejściowym, gdy koleżanka zajmująca się filią w Koszalinie teraz jest na akurat zwolnieniu lekarskim, by zadbać również o tamten zespół, ale właśnie to z mojego punktu widzenia było niezwykle cenne, że na przykład Kamila podjęła się takiego wyzwania, myślę, że jednak na pewno, by w pewien sposób superwizować czy interwizować właśnie ten zespół szczeciński.
Pani Kamilo, co kryje się za tym słowem superwizja, superwizje?
To jest raczej takie, myślę, poważne słowo, duże słowo. To, co my robimy, to raczej jest interwizja, czyli coś, co jest bardziej takie koleżeńskie. Natomiast superwizja to jest coś, co jest spotkaniem zespołowym. Bardzo często jest to jakiś obowiązek u psychologów, psychoterapeutów. Natomiast rozszerza się to często na właśnie zawody pomocowe. Jest to ktoś, kto jakby w jakimś stopniu pomaga zobaczyć to, co się dzieje w danej pracy. Czyli mamy spotkanie, mamy zespół, akurat w tym momencie tutaj ja przyjeżdżam i rozmawiamy z czym, kto, co dzisiaj ma jakby jakąś trudność, co się zadziało, co go zastanowiło, co go zatrzymało. To wszystko służy temu, żeby właśnie trochę się poprzyglądać, zobaczyć trochę z innej strony, złapać do tego dystans, czasami znaleźć jakieś rozwiązanie, a czasami po prostu mieć przestrzeń na to, żeby wyrzucić pewne rzeczy z siebie. U nas w opiece hospicyjnej bardzo często mamy takie odprawy. I w Szczecinie, i tutaj u nas w Koszalinie wygląda to w ten sposób, że rano spotykamy się i jakby pacjenci dani bieżące są przez cały zespół omawiani, ale to jest takie stricto medyczne i to jest takie, co się zadziało, czy ktoś dzwonił, czy były jakieś interwencje, tak, to jest takie mocno medyczne, czy stan się pogorszył, czy czegoś pacjent potrzebuje. Natomiast te interwizje służą temu, żeby zobaczyć, przyjrzeć się, jak ja pracuję, jak ja funkcjonuję. Czasami się zdarzają takie sytuacje, w których no właśnie, pewnych rzeczy gdzieś nie widzimy, tak? Zaczyna mi się, nie wiem, włączać jakieś zmęczenie, zaczyna być trudno, być może pojawiają się jakieś wczesne oznaki wypalenia zawodowego i na tej interwizji jesteśmy pewne rzeczy w stanie wychwycić, a oprócz tego też jakby no to jest z takiej kategorii dbania po prostu o siebie, tak? O to, że nie jestem w tym wszystkim sama, że jest ktoś, jak mam z czymś trudność, kto mi po prostu pomoże, kto wysłucha, nie wiem, być może jakąś poradzi, zrobi coś, co jakby będzie jakimś takim po prostu wsparciem w tej pracy. Więc myślę sobie, że to jest coś, co jakoś chcemy tutaj osiągnąć i myślę sobie, że no jakoś to się jednak udaje, bo to nawet, nie wiem, no fizjoterapeuci z tego korzystają, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, no każdy jakby kto z zespołu chce, potrzebuje, to zawsze może z tego skorzystać. A po to też, no właśnie, żeby jakby z tą trudną pracą, z tą no trudną często codziennością, z tymi wszystkimi obciążeniami, z którymi tak naprawdę na co dzień się mierzymy, no żeby nie zostać samemu.
Bo to trochę chyba też na tym polega, że żeby opiekować się innymi, to trzeba też umieć, bo to jest chyba ważna umiejętność życiowa, tak sobie myślę, zaopiekować się sobą, być dla siebie dobrym.
Tak, to też taka pierwsza zasada ratownictwa, tak? Najpierw zadbajmy o siebie,
tak?
Żeby móc potem pomóc komuś innemu. No bo jeżeli my nie będziemy w stanie, nie wiem, przyjść do pracy i sprawnie funkcjonować, no to ktoś na tym ucierpi, tak? A jakby nie możemy sobie na to pozwolić, to nas znowu frustruje, że my się źle czujemy, więc jakby spirala cały czas się nakręca, więc żeby jakby uważać na to, żeby właśnie być może znaleźć, poszukać albo w ogóle poszukać jakichś sposobów na to, co mi to robi. Kiedyś jedna z psychoterapeutek mi powiedziała, że w tej pracy to my jesteśmy trochę jak tacy stojący przy fontannie, że no niby patrzymy na to cierpienie, czyli na tą fontannę i w ogóle i niby nas to nie dotyka, ale z drugiej strony jak za blisko podejdziemy, no to jednak to ta woda trochę nas ochlapi. W pewnym momencie nagle okazuje się, że jesteśmy cali mokrzy. Więc myślę sobie, że to jest taka dobra metafora też tego, w jaki sposób wygląda też ta nasza praca, że my z jednej strony jasne funkcjonujemy i w ogóle, ale to nie jest tak, że to nas nie dotyka. Nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy obojętni i całe szczęście. Więc jakby coś z tym, co widzimy, czego słuchamy, z czym się mierzymy, no musimy jakoś zrównoważyć, tak? Więc to zadbanie o siebie dlatego jest też takie ważne, żeby móc właśnie potem po prostu innym pomagać.
Żeby móc podchodzić do tej fontanny, bo z drugiej strony tak idąc w tę metaforę, którą pani przedstawiła, to trudno nie podchodzić do tej fontanny, no bo to jest jakby istotą tak. Tego, co robicie.
Zdecydowanie tak, żeby jednak tutaj no, móc dobrze funkcjonować i móc być blisko, ale potem dbać o siebie.
Tak, ja myślę, że no, przepiękna metafora fontanny tego, że no właśnie, czy my na pewno chcemy stać tak bardzo w tym wysuszonym ubraniu gdzieś daleko, czy zdecydowanie bardziej jest nam bliskie nawet zmoczenie się, nawet w pewien sposób wystawienie siebie na taki właśnie dotyk tego, co trudne, ale z drugiej strony pozwalające na to, by sprawdzić się jako osoba, jako człowiek.
A co jest najtrudniejsze w Państwa pracy?
To jest trudne pytanie. Co jest najtrudniejsze? Znaczy ona jest jakby wieloaspektowo trudna, także tutaj no, na pewno to odchodzenie, bo nigdy nie jest łatwe inaczej. Nie da się czasami nie zaprzyjaźnić z pacjentem, którego się po prostu lubi i to lubi się go długo, na przykład, bo on w opiece może być jakiś czas, bo no, są pacjenci, którzy są w opiece dosłownie kilka dni, a są tacy, którzy bywają w opiece kilka miesięcy, czy nawet kilka lat, tak? No więc jakby trudno jest takiego człowieka nie polubić i się z nim nie zaprzyjaźnić. No więc jakby trudnością pierwszą, która mi przychodzi do głowy na liście najtrudniejszych, no to jest odejście takiego pacjenta, którego się polubiło, no bo to jest jak strata przyjaciela i to strata gdzieś tam bezpowrotna, nie? Z dodatkową gwiazdką, że to my jesteśmy tymi, którzy mieli go leczyć, nie? A przecież już nie dało się go leczyć i myśmy go też nie wyleczyli, nie? Więc to jest jakby trudny kawałek tej pracy. Samo przestawienie z tego, że jakby my nie leczymy przyczynowo, tylko my działamy na całą resztę, jakby na komfort życia, na jakość życia i nawet niekoniecznie na jego długość, bo to niekoniecznie jest naszym celem, no to też tak jak już Kinga wspomniała, no żaden student medycyny jakby ucząc się anatomii nie myśli o tym, że będzie pracował w hospicjum, tylko raczej na tym etapie wszyscy chcą być doktorami Hausami, kardiochirurgami i ratować ludzkie życie, nie? Więc jakby to potem dopiero przychodzi jakby pewna gotowość na otwarcie na ten temat. No i to też trzeba przyjąć i to też bywa niełatwe, także nawet mimo tego, że czasami wszystko się zrobi dobrze, czy zaplanuje się to leczenie dobrze, no to choroba czasami nam też wymyka się spod kontroli szybciej niż byśmy chcieli, nie? I tą stratę też mamy. Dodatkowa trudność to jest jakby praca na zmniejszonych zasobach, czyli jakby to, że pacjentów jest znacznie więcej niż nasze możliwości komfortowej pracy, więc my i tak pracujemy gdzieś tam ponad limit kontraktowania, który mieliśmy do tej pory, więc tych chorych mamy tak naprawdę zawsze pod opieką najwięcej, ile możemy, jakby spełniając wszystkie formalne wymogi. I jakby to jest problem, że trochę nam tutaj brakuje ludzi i przez to ci, którzy są trochę za bardzo dociążeni.
Dziękuję bardzo. Czas się powoli kończy, a ja chciałabym jednak powiedzieć, że jesteście organizacją pożytku publicznego i jakby ktoś jeszcze nie rozliczył się i zechciał tam wpisać waszą organizację, to można.
To można. Można, drodzy
można,
państwo.
Trzeba.
Można, trzeba. Do 30 kwietnia macie państwo czas na to, by przede wszystkim wszystkie swoje sprawy z fiskusem pomyślnie sfinalizować i złożyć zeznanie podatkowe. A my z całego serca zachęcamy do wpisania naszego KRS-u.
A ja nisko się państwu kłaniam za to, co robicie. Kinga Krzywicka, prezes Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kamila Siudowska, psycholog i psychoonkolog Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, filia w Koszalinie. Dziękuję.
Dziękuję.
I doktor Jędrzej Stolarczyk, kierownik medyczny hospicjum. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I tą rozmową kończymy. Radio Szczecin na wieczór. Spokojnej nocy. Dobranoc.